Artykuł analizuje doktrynę Xi Jinpinga jako kompleksowy projekt przekształcenia Chin w państwo cywilizacyjne. Miejsce, gdzie potęga materialna jest nierozerwalnie sprzężona z kontrolą nad sferą symboliczną. Autor dowodzi, że ekologia i kultura nie są tutaj jedynie dodatkami. To strategiczne filary mocarstwowości. Pierwsza ma zapewnić biologiczną trwałość państwa. Druga zaś, suwerenność narracyjną oraz zdolność do rządzenia wyobraźnią obywateli i całego świata. Główna teza tekstu wskazuje, że projekt Wielkiego Odrodzenia dąży do całkowitej integracji wszystkich sfer życia. Od technologii sztucznej inteligencji i gospodarki rynkowej, po tradycyjne wartości konfucjańskie, pod absolutnym nadzorem partii. Analiza ta wykracza poza sam opis systemu, stając się prowokacją intelektualną dla Zachodu. Zmusza do refleksji nad deficytem sprawczości współczesnych demokracji i pytaniem, czy możliwe jest zbudowanie silnego, strategicznego państwa, które nie zmiażdży przy tym jednostki w imię harmonii wspólnoty. W doktrynie Xi Jinpinga ekologia i kultura są fundamentami architektury mocarstwa. Państwo aspirujące do roli cywilizacji musi produkować sens. Rozwój nie jest tu prostą sumą wzrostu produktu krajowego brutto, lecz całościową przemianą organizmu państwowego. Gospodarka daje siłę materialną, ekologia trwałość, a kultura duszę i język legitymizacji. W obszarze środowiska Xi odcina się od ekstensywnego modelu wzrostu. Wizja pięknych Chin przekłada obraz natury na normy administracyjne, gdzie błękitne niebo staje się wskaźnikiem mandatu do rządzenia. Chiny wprowadzają ekologiczne czerwone linie, których przekroczenie oznacza sankcje. Zmiana kryteriów awansu urzędników z czystego wzrostu gospodarczego na korzyści środowiskowe ma wymusić zmianę zachowań całego aparatu władzy. Drugim filarem modernizacji jest kultura. Bez niej projekt chińskiego marzenia byłby jedynie technokratycznym wzrostem. Xi Jinping dąży do państwa z własną tożsamością, by uniknąć zależności symbolicznej. Chiny chcą narzucać światu własne sensy, bo kto opisuje świat, ten nim rządzi. Kluczowe są tu rdzenne wartości socjalistyczne, osadzone w zupełnie innym systemie znaczeń. Powstaje wtedy fałszywe porozumienie. Pojęcia brzmią znajomo, lecz działają w innym systemie wartości. Chińskie wartości socjalistyczne to projekt wychowawczy państwa, by społeczeństwo nie rozpadło się na egoistyczne frakcje i grupy podatne na obce wpływy. To spór dwóch lęków. Zachód boi się nadmiernej kontroli, Chiny zaś chaosu informacyjnego i dyktatu rynku. Kluczową rolę odgrywa tu tradycja. Ma być językiem nowoczesnego rządzenia. Marksizm daje teorię transformacji, konfucjanizm język hierarchii i obowiązku, a pragmatyzm Denga metodę rozwoju. Celem jest wzmocnienie międzynarodowego prawa do głosu. Chiny pragną stać się autorem własnego opisu. W globalnej polityce narracje budują sojusze i reputacje. Miękka siła nie zastępuje twardej, ale obniża koszty jej użycia. Dojrzała miękka siła wymaga ukazania nie tylko sukcesów, lecz także błędów i pluralizmu. Chiny trafnie rozpoznają wagę kultury w globalnej rywalizacji. Pekin pragnie, by świat podziwiał chińską drogę. Flotą można wejść na morze, kulturą wchodzi się do cudzych głów. W doktrynie Xi Jinpinga ekologia i kultura łączą się głęboko. Ekologia pyta, czy rozwój może przebiegać bez zniszczenia natury, kultura zaś, czy modernizacja jest możliwa bez utraty tożsamości. Piękne Chiny to ambicja ochrony dwóch ekosystemów fizycznych i symbolicznego. Ekologia i kultura ukazują najgłębszą ambicję Xi uczynić z Chin państwo cywilizacyjne. Piękne Chiny mają dowieść, że rozwój nie musi oznaczać dewastacji, a nowoczesność westernizacji. Tradycja ma dowodzić, że przeszłość służy teraźniejszości. To doktryna mocarstwa pragnącego panować nad czasem i pamięcią. Polityka zagraniczna Xi Jinpinga jest przedłużeniem logiki państwa cywilizacyjnego. Pekin promuje harmonię i wielobiegunowość, lecz rywale pytają, czy to tylko maska dla projektu przepisania reguł świata? Oficjalnie Chiny głoszą pokojowy rozwój, odrzucając hegemonię. Jednak w rzeczywistości to dyplomacja miękkiego opakowania i twardego rdzenia. Jedwabny papier, stalowa kaseta. Kluczowym pojęciem dla Xi jest budowa wspólnoty wspólnego losu, czyli wspólnej przyszłości. To wizja świata bez hegemonii jednego centrum, przestrzeni współzależności i pluralizmu. Logikę tę widać w inicjatywie pasa i szlaku. Chiny oferują kredyty, porty i koleje, bo państwa rozwijające się potrzebują infrastruktury bardziej niż wykładów o wartościach. Jednak ten model rodzi zależność. Kto kto buduje drogi, wyznacza kierunki zależności. Globalne południe też ma kalkulator. Pekin przekonuje kraje rozwijające się, że nie będzie ich pouczać ani narzucać zachodnich standardów demokracji. Dla rządów to wolność, a dla obywateli brak kontroli nad przejrzystością i prawami pracy. Chiny promują wielostronność w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych czy grupy BRICS, chcąc reformować system. Pekin buduje własny ład poprzez inicjatywy z lat 2021 do 2025. Pekin buduje słownik alternatywnego ładu. Global Security Initiative mówi o bezpieczeństwie wspólnym, lecz służy do uzasadniania presji wobec sąsiadów. Global Civilization Initiative głosi szacunek dla różnorodności, co może oznaczać osłabianie praw człowieka na rzecz stabilności. Relacje z USA to najważniejszy test tej doktryny. Pekin dąży do uznania jego czerwonych linii, w tym kwestii Tajwanu. Dla Stanów Zjednoczonych kluczowa jest odpowiedzialna konkurencja i blokowanie chińskiej dominacji. W relacjach z Unią Europejską Chiny grają na rozbieżnościach interesów państw członkowskich. Relacja z Rosją to kompleksowe partnerstwo strategiczne o funkcji antyhegemonicznej wobec USA. To polityka zimnej kalkulacji. Na poziomie regionalnym Chiny zacieśniają więzi bezpieczeństwa. Przykładem jest partnerstwo z Kambodżą z czerwca 2026 roku. Pekin nie buduje formalnych sojuszy. Stawia na geopolitykę sieci, inwestycje i współpracę policyjną. Najostrzejszym testem pozostaje Tajwan. Dla Pekinu to kwestia zjednoczenia narodowego. Dla Tajpej walka o demokrację, a dla Amerykanów strategiczny węzeł Indo-Pacyfiku. Napięcie potęguje transakcje zbrojeniowe i presja na korporacje. Dowodem jest Hongkong i Makao. Zasada jeden kraj, dwa systemy miała gwarantować autonomię, jednak w oczach krytyków formuła ta została osłabiona. Dla Tajwanu to kluczowe. Jeśli model ten zawiódł w Hongkongu, oferta Pekinu traci siłę przekonywania. Dyplomacja Chin pod wodzą Xi Jinpinga przeszła fundamentalną zmianę. Od strategii niskiego profilu ku aktywnej dyplomacji wielkiego mocarstwa. Pekin nie chce już tylko korzystać z ładu stworzonego przez innych. Dąży do jego współtworzenia i rekonfiguracji hierarchii. To ambicja zmiany reguł gry, by chiński system nie był podporządkowany zachodnim wartościom. Hegemonia XXI wieku to nie podbój, lecz standardy technologiczne i kontrola nad zasobami. Polityka zagraniczna Xi Jinpinga to test dla świata i samych Chin. Jeśli Pekin zyska miękką legitymizację mocarstwa, uniknie etykiety nowego dominatora. Chiny eksportują własną wyobraźnię ustrojową. To projekt budowy świata przyjaznego chińskiemu modelowi, w którym ten system zostanie uznany za równoprawny. Chiny nie chcą zwykłego uczestnictwa w globalizacji, lecz chcą ją przetłumaczyć na własny język. Xi Jinping przekonuje świat, że chińskie odrodzenie jest szansą, lecz zaufanie buduje się przez powtarzalne zachowania, a nie deklaracje. W doktrynie Xi bezpieczeństwo narodowe to system odporności totalnej. Obejmuje wszystko, od gospodarki i technologii, po kulturę i kosmos. Fundamentem jest tu bezpieczeństwo polityczne rozumiane jako przetrwanie partii. Dlatego Xi to zakłada, że nie ma rozwoju bez bezpieczeństwa i odwrotnie. Aby zarządzać tym systemem, powołano Komisję Bezpieczeństwa Narodowego. Centralizuje ona decyzje w rękach jednego człowieka, co niesie ryzyko, gdyż państwo zależy od jakości informacji i zdolności władzy do korekty błędów. Spójność daje stabilność, lecz może tłumić ostrzeżenia. Fundamentem jest armia całkowicie podporządkowana partii. To nie instrument państwa, lecz armia partii państwa. Xi Jinping wzmocnił tę kontrolę. W kwestiach wojny i pokoju przewaga wiąże się z ryzykiem. Xi kładzie nacisk na zdolność bojową. Armia ma wygrywać lokalne konflikty ery informacyjnej, a nie pełnić funkcje ceremonialne. To przejście od modelu masowego do operacji połączonych, integracji cyberprzestrzeni, kosmosu i sztucznej inteligencji. Modernizacji towarzyszą jednak brutalne czystki antykorupcyjne. Dla Xi lojalność jest warunkiem sprawności. Korupcja to potencjalna porażka na polu bitwy. Strach dyscyplinuje, lecz rzadko buduje inicjatywę. Kluczową w starciu o Tajwan. W chińskiej doktrynie Pekin stosuje zerową tolerancję wobec trzech sił: terroryzmu, separatyzmu i ekstremizmu. Dla władz jedność terytorialna jest warunkiem przetrwania kraju. Krytycy zauważają jednak, że taki język uzasadnia represje wobec mniejszości i dysydentów. Chińska koncepcja bezpieczeństwa nie kończy się na granicy państwa. W epoce sztucznej inteligencji brak kontroli nad danymi to strategiczna słabość. Rywalizacja z USA o półprzewodniki nie jest tylko kwestią handlu, lecz bezpieczeństwa narodowego. Ostatnim elementem jest wymiar zasobowy, obejmujący bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne jako fundamenty odporności państwa. To klasyczne elementy suwerenności. Państwo może dysponować satelitami i sztuczną inteligencją, ale jeśli nie zapewni energii i żywności, jego nowoczesność staje się krucha. Koncepcja bezpieczeństwa Xi to próba zbudowania odporności totalnej. Pojawia się napięcie między dobrem obywateli a stabilnością polityczną. To mechanizm państwa bezpieczeństwa, gdzie system decyduje, co ludziom zagraża. W doktrynie Xi armia, partia i społeczeństwo mają być synchronizowane. Chiny dążą do zamiany całej gospodarki innowacyjnej w zasób bezpieczeństwa. Priorytetem jest edukacja ideologiczna, by wojsko nie stało się autonomiczną siłą. Taka lojalność może jednak zabić profesjonalizm i inicjatywę. Gdy wszystko jest kwestią bezpieczeństwa, obywatel żyje w państwie prewencyjnej podejrzliwości. W perspektywie geopolitycznej to odpowiedź na presję Stanów Zjednoczonych. Mamy do czynienia ze spiralą wzajemnego uzasadniania. Fundację Dobre Państwo nie interesuje kopiowanie chińskiego modelu bezpieczeństwa, lecz rozpoznanie jego systemowej konsekwencji. Xi Jinping pokazuje, że w XXI wieku bezpieczeństwo państwa jest nierozerwalnie związane z gospodarką, technologią i kulturą. Chińska doktryna głosi, że bezpieczeństwo musi być wszędzie, bo zagrożenia są wszędzie. Należy pilnować, aby państwo nie pomyliło bezpieczeństwa z permanentnym stanem alarmowym. Punktem krytycznym tej architektury jest zjednoczenie. W logice Pekinu Chiny nie mogą pozostać trwale niepełne. Zjednoczenie nie jest dodatkiem do modernizacji, lecz jednym z jej warunków. Władze centralne wspierają rząd Hongkongu w rozwoju gospodarki i poprawie bytu mieszkańców. Dla Pekinu miasto jest przykładem sukcesu, jednak z perspektywy organizacji praw człowieka obraz jest odwrotny. Po 2020 roku autonomia polityczna i wolność mediów zostały głęboko ograniczone. Punktem zwrotnym było Prawo Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 roku oraz ustawa z marca 2024 roku. Tu ujawnia się kluczowe napięcie. Dla Pekinu bezpieczeństwo jest warunkiem autonomii, dla krytyków narzędziem jej ograniczania. Obie strony posługują się językiem prawa, lecz prawo to służy odmiennym wartościom. To nie jest spór o technikalia, lecz o sam sens wolności. Najsilniejszym narzędziem tej narracji jest metafora rodziny. Podkreśla ona wspólnotę więzów krwi i kultury, jednak w polityce bywa kategorią opresyjną. Spór ten przesuwa się dziś w stronę terminologii wojskowej. To nie jest abstrakcyjny spór o mapy, lecz kalkulacja ryzyka desantu lub cyberataku. W geopolityce rutyna bywa najbardziej niebezpiecznym kostiumem eskalacji. Stany Zjednoczone pozostają głównym gwarantem obronności Tajwanu. Sprzedaż broni dowodzi, że wyspa jest węzłem amerykańskiej wiarygodności strategicznej. Kluczowy jest wymiar technologiczny. Rola firmy TSMC czyni Tajwan sercem globalnego układu nerwowego. Konflikt byłby wstrząsem dla sztucznej inteligencji i światowych łańcuchów dostaw. Dla Pekinu zjednoczenie ma charakter wielowarstwowy. Od domknięcia wojny domowej, przez geostrategiczne przełamanie pierwszego łańcucha wysp, aż po test przywództwa Xi Jinpinga. Tożsamość Tajwanu kształtowała się poprzez demokratyzację i rosnącą nieufność wobec modelu kontynentalnego. Silna presja Pekinu może jedynie wzmacniać tajwańską odrębność. W centrum sporu leży moralny obraz narodu. Realizacja chińskiego marzenia sprawia, że odmowa zjednoczenia jest traktowana jak brak lojalności wobec historii. Pekin unika otwartej wojny ze względu na ryzyko sankcji i kryzys gospodarczy. Stosuje presję wielodomenową, by zawęzić pole manewru wyspy. Każda ze stron inaczej rozumie status quo. Dla Tajwanu to samorządność, dla Pekinu brak separatyzmu, a dla Stanów Zjednoczonych brak zmiany siłą. Zasada jeden kraj, dwa systemy dopuszcza różnorodność pod warunkiem, że jeden kraj pozostaje absolutny. To dla demokratycznego Tajwanu jest nieakceptowalne. Tajwan wybiera trzecią drogę. Nie chce sprawdzać na sobie, która interpretacja okaże się prawdziwa. Pekin wykorzystuje język pokrewieństwa i dobra wspólnego do uzasadnienia celów terytorialnych. Za ciepłymi metaforami stoi jednak zimna kalkulacja. Armia, technologia i presja ekonomiczna. Zjednoczenie to test doktryny Xi Jinpinga, sprawdzian chińskiego marzenia oraz socjalizmu o chińskiej specyfice. To pytanie o to, czy można zbudować jedność bez zgody Zjednoczonych. Dla świata jest to jeden z najczulszych nerwów globalizacji, gdzie marzenie Pekinu staje się lękiem Tajpej. Nie chodzi o liberalne szczęście jednostki, lecz o pomyślność wpisaną w sukces państwa. Xi tworzy antropologię wspólnotowego awansu. Pierwszą osią tej doktryny jest czas. Chiny myślą w perspektywie stuleci. Drugą osią jest partia. Władza musi zostać zamknięta w instytucjonalnej klatce, by uniknąć korozji i korupcji. Dyscyplina może jednak stać się narzędziem totalnej lokalizacji. Trzecią osią jest rynek podporządkowany celowi państwa. W chińskim systemie rynek alokuje zasoby, lecz nie zastępuje rządu. Rynek jest narzędziem, a nie suwerenem. Czwarta oś to technologia jako suwerenność. Niepodległość to kwestia półprzewodników i danych. Chiny chcą być projektantem standardów, a nie montownią cudzych urządzeń. Piąta oś to sprawiedliwość społeczna jako fundament stabilności. Polityka społeczna jest infrastrukturą bezpieczeństwa. Państwo musi gwarantować rozwój i dach nad głową, by uniknąć ryzyka politycznego. Szóstą osią jest ekologia. Wizja pięknych Chin to teoria trwałości. Wzrost nie może oznaczać samobójstwa ekologicznego. Jest to jednak ekologia planu i czerwonych linii, która zależy od wiarygodności urzędników. Siódmą osią jest kultura jako władza nad wyobraźnią. Xi dąży do nowoczesności zakorzenionej, niebędącej imitacją Zachodu. Chiny chcą produkować znaczenia, bo mocarstwo bez własnego języka staje się wykonawcą cudzej opowieści. Ósmą osią jest pokojowy rozwój. To strategia współpracy przy zachowaniu czerwonych linii. Pekin przenosi własną filozofię rządzenia na świat, czyniąc go kompatybilnym z własnym modelem. Dziewiątą osią jest bezpieczeństwo holistyczne, integrujące wymiary od polityki po technologie i nuklearne. Tajwan, Hongkong i Macau dowodzą, że doktryna Xi to projekt terytorialnego i symbolicznego domknięcia Chin. Tajwan stanowi najostrzejszy test tej wizji. W cieśninie tajwańskiej doktryna staje się mapą ryzyka. Siłą tego systemu jest spójność. To mocarstwowy system pojęć, który daje ogromną przewagę nad państwami żyjącymi w trybie zarządzania sprawami bieżącymi. Siadę nie mówi językiem jednej kadencji, lecz pokolenia i cywilizacji. Łączy ideę z aparatem wykonawczym, tworząc realną polityczną siłę. Istnieją jednak ryzyka. Pierwszym jest nadmierna centralizacja prawdy. Drugim zagrożeniem jest rozciągnięcie koncepcji bezpieczeństwa na całe życie społeczne. Trzecim ryzykiem jest kontrola kultury i innowacji. Czwartym ryzykiem jest Tajwan. Doktryna Xi może stać się pułapką. Im silniej zjednoczenie wpisano w chińskie marzenie, tym trudniej odłożyć je na bok. Tajwan to najniebezpieczniejszy węzeł tej strategii. Kolejnym ryzykiem jest demografia i spowolnienie wzrostu. System oparty na rezultatach musi je dostarczać. Inaczej zastępuje je kontrola i symbolika. Dla Polski lekcja nie brzmi: mniej wolności, lecz więcej zdolności państwa. Mniej pustych słów, a więcej strategii wykonania i odpowiedzialności za dobro wspólne. Analizę tę można traktować jako ostrzeżenie przed polityką pozoru. Państwo nie rośnie dzięki konferencjom prasowym ani strategiom, których nikt nie wdraża. Druga maksyma mówi o instytucjonalnej klatce, bo władza bez ograniczeń gnije. Trzecia lekcja dotyczy dobra wspólnego. Musimy zbudować państwo zdolne, lecz nie wszechwładne. Czwarta lekcja to język. Polska potrzebuje wizji całości, a nie katalogu pretensji. Czy państwo ma cel wykraczający poza najbliższe wybory? Czy naród ma opowieść o przyszłości? Doktryna Xi odpowiada na wyzwania w sposób centralistyczny i partyjny. Zachód nie może odpowiedzieć słabo. Kanaisi. Nie wystarczy deklarować wolności, jeśli brakuje jej infrastruktury. W starciu doktryn wygrywa ten, kto zamienia słowa w rzeczywistość. Siłą wizji Xi jest spójność i mobilizacja. Ryzykiem zaś centralizacja i tłumienie pluralizmu. To mandaryn epoki algorytmicznej. Próbuje smażyć rybę wielkości kontynentu. Czy wspólnota może być silna bez zmiażdżenia jednostki? To pytanie uniwersalne. W zwierciadle doktryny Xi Jinpinga Zachód dostrzega własne rozproszenie, a Polska swoje deficyty sprawczości. Pozostaje jednak fundamentalne pytanie: czy można zbudować potężną wspólnotę zdolną do wielkich czynów, nie żądając w zamian oddania całego człowieka? Być może największym wyzwaniem naszych czasów nie jest rywalizacja z chińskim planem, lecz znalezienie odpowiedzi na to, jak lądować bezpiecznie w świecie, który przypomina rzekę w czasie burzy.